jak namawialiśmy Jakuba w Dziurdziu do powrotu do Polski. Zimą 1757 roku przyjechaliśmy we czterech do Jakuba do Dziurdziu, wyruszywszy w Chanukę, zaopatrzeni w listy żelazne, które wyjednano dla nas u króla polskiego. Jechaliśmy, żeby Jakuba namówić na powrót. Bez niego bowiem w rękach innych, Krysy i Eliszy Szora, nasza sprawa dziwnie się rozłaziła. Czterech nas było niczym ewangelistów. Moshe ben Izrael z Nadwornej, Jeruchim Lipmanowicz z Czortkowa, mój brat Chaim z Buzka i ja. Przyjął nas zziębniętych i wymęczonych podróżą. Zima bowiem była sroga, a po drodze nas napadnięto i straciliśmy konie. Ale gdym zobaczył Dunaj, wzięło mnie wielkie wzruszenie, jakbym do serca świata dotarł i od razu zrobiło się cieplej i jaśniej, mimo że śnieg duży leżał. Kazał nam Jakub podejść do siebie i przytknąć nasze czoła do jego. I tak nas mocno wszystkich czterech do siebie przycisnął i tak blisko byliśmy, jakbyśmy się stali jednym człowiekiem z nim, my czterej po bokach i on w środku. I oddychaliśmy jednym oddechem. Staliśmy tak długo, aż się poczułem zupełnie z nimi zjednoczony i zrozumiałem, że to nie koniec, ale początek naszej drogi i że on, Jakub, nas dalej poprowadzi. Wtedy odezwał się Moshe jako najstarszy z nas. Jakubie, myśmy po ciebie przyjechali. Musisz wracać. Jakub, gdy się uśmiechał, podnosił jedną brew. I wtedy, odpowiadając Moszemu, też podniósł brew. A mnie zalało jakieś niezwyczajne ciepło ze wzruszenia, że znowu go widzę i że cały jest dla mnie piękny, że jego obecność wyzwala we mnie najlepsze uczucia. Jakub rzekł na to: obaczym, i zabrał nas natychmiast na obchód swoich włości i wylegli do nas jego rodzina i sąsiedzi. Cieszył się tu bowiem szacunkiem i nie mieli tu pojęcia, kim on jest naprawdę. Jakże się dobrze urządził. Dom tu kupił, już się do niego wprowadzać zaczął, ale myśmy jeszcze w starym zamieszkali, który był także ładny, turecki, z malowanymi ścianami i podłogami wyłożonymi kafelkami. A że zima była, to wszędzie rozstawiono małe przenośne piecyki, pilnowane przez służące, od których trudno nam było oczy oderwać, zwłaszcza Chaimowi, który nade wszystko lubił kobiety. Zaraz poszliśmy oglądać nowy dom z widokiem na rzekę. Za domem ciągnęła się winnica, całkiem spora, a w samym domu pełno dywanów rozłożonych, pięknych przedmiotów tureckich. Hana utyła po urodzeniu synka, Lejba, zwanego też Emanuelem, co znaczy Bóg jest z nami, rozleniwiła się. Cały dzień leżała na otomanach, to tu, to tam, mamka zaś zajmowała się małym. Nauczyła się fajkę palić i choć niewiele mówiła, była z nami prawie cały czas, patrząc na Jakuba, śledząc każdy jego krok, jak nasze psy na Podolu. Małą Awaczę, dziecko miłe, spokojne i posłuszne, Jakub brał ciągle na ręce i widać było, że jest bardzo do niej przywiązany. Więc gdyśmy się tam rozejrzeli po przyjeździe i posiedzieli razem do późnej nocy, byłem trochę zmieszany i nie rozumiałem, czy nam to Jakub pokazuje, żebyśmy mu dali spokój, czy ma jakiś inny plan, o którym my nic nie wiemy i co to znaczy. Nie ukrywam, że gdy przyłożyłem głowę do poduszki, przed snem wrócił mi obraz Lei i ogarnęła mnie wielka żałość, bo starzała się teraz samotnie, ciężko pracując, taka zniszczona i wiecznie smutna, jakby ją trudy tego świata zupełnie przygięły do ziemi. I przypomnieli mi się wszyscy ludzie cierpiący i zwierzęta, aż targnął mną wewnętrzny szloch i zacząłem się modlić gorąco o koniec tego świata, w którym ludzie tylko czyhają na siebie, żeby zabić, zabrać, poniżyć, zadać gwałt. I nagle zrozumiałem, że może już nigdy nie wrócę na Podole, bo nie ma tam dla nas miejsca. Dla nas, którzy chcemy iść swoją drogą, śmiało, uwolnieni od wszelkich brzemion religii i zwyczaju. i że drogi, które nas prowadzą, może są i zmienne. Sam często traciłem rozeznanie, ale kierunek jest dobry. Trzeciego dnia, kiedyśmy już omówili całą sytuację, knowania Krysy i milczenie Szorów, kiedyśmy mu przeczytali listy od naszych, Jakub powiedział, że nas Turcy dobrze przyjęli i ratunku nam udzielili bez żadnego gadania. Musimy więc z Turkami trzymać, innego wyjścia nie ma. Musimy się o wstawiennictwo tureckie postarać. Bądźcie rozsądni. Tyle o tym gadamy od lat tylu, a kiedy przychodzi do czynu, to się wzdragacie, mówił. Potem ściszył głos, tak żeśmy musieli się do niego nachylić. To będzie jak wejście do zimnej wody. Wtedy ciało się wzdraga, ale potem przyzwyczaja się i to, co się wydawało strasznie obce, staje się miłe i swojskie. A on dobrze znał Muftiego i robił z nim interesy i wiele ze swego bogactwa zawdzięczał handlowi z Portą. Tak więc, mimo że śnieg jeszcze wielki leżał, wzięliśmy czworo sań, Hanę i Awaczę małą i jeszcze Herschele, który im służył, i parobków do sań, wzięliśmy prezenty, wino i gorzałkę przednią polską i pojechaliśmy do Ruse, czyli Choroszczuk, gdzie był Mufti, dobry znajomy Jakuba. Najpierw Jakub wyszedł na słowo z miejscowym Agą, który mu był jak przyjaciel, i pomówił z nim trochę, podczas gdy my, jak mili goście, rozsmakowywaliśmy się w słodyczach. Wrócili zadowoleni i on, i ten Turek. I następnego dnia wszyscy, jak tam byliśmy, i jeszcze inni nasi prawowierni z Choroszczuk, gdzie było nas całkiem sporo, stawiliśmy się w południe w meczecie. I tam przyjęliśmy wszyscy islam, nakładając na głowy zielone turbany. Trwało to wszystko chwilę. Trzeba było tylko powtórzyć słowa szahady. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. A Jakub nadał nam wszystkim nowe tureckie imiona. Kara, Osman, Mehmet i Hasan, a swojej żonie i córce Fatima i Aisha. Takie, jakie nosiły córka i ukochana żona proroka. Dzięki temu została osiągnięta liczba 13 wiernych, co było niezbędne do założenia własnego obozu, tak jak u Baruchi. I nagle byliśmy znowu bezpieczni. Po raz drugi Jakub stał się hachamem, panem naszym, a myśmy go we wszystkim z całą ufnością za pana uznali i teraz bylibyśmy radzi, gdyby z nami znowu do Polski wyruszył. Gdy wracaliśmy, byliśmy wszyscy w dobrym humorze. Jakby to był jaki kulik, śpiewaliśmy nasze pieśni na cały głos, aż żeśmy gardła zdarli. Potem już czułem się lepiej i powracał w moje myśli sens. Do Boga idziemy przez 3 religie: żydowską, ismaelską i edomską, jak było powiedziane. A ja już dawno przełożyłem na turecki z hebrajskiego moją modlitwę najulubieńszą i kiedy ją wieczorem powiedziałem, wszystkim się podobała i nawet spisali ją sobie w nowym języku. Oto ona. Pod szarą szatą nie mam niczego prócz duszy. Jest tam na chwilę, każde łańcuchy pokruszy. Odbije od brzegu, żagiel postawi biały, nic jej nie zatrzyma, poryw serca za mały. I tak będzie dryfować pośród portów waszych, naślijcie na nią stróżów, nic jej nie wystraszy. Zbudujcie nowe mury, ona je przestąpi, choć prawemu człekowi dobra nie poskąpi. I pośród waszych granic łatwo się rozezna, przeciwko waszym słowom mędrszym słowem zezna. Wzgardzi urodzeniem i trwałym kształtem rzeczy, dwornością, wychowaniem, tym, co masz na pieczy. A gdy zaczniesz jej bezmiar wierszami rachować, ona się wyrwie, nie zdołasz jej zachować. Nikt nie wie, czy jest piękna i jak bardzo wzniosła. Przed chwilą tu była, już się gdzieś wyniosła. Pomóż mi, dobry Boże, wiekuisty Panie, wysłowić tę wolną duszę ludzkimi ustami. Otwórz me marne usta, język uczyń żwawym, a wypowiem na zawsze, jakże jesteś prawy. Miałem wtedy uczucie szczęścia. Zaraz potem wiosna przyszła jednego dnia, właściwie jednego popołudnia, kiedy słońce nabrało sił i zaczęło nas parzyć w plecy. Udało nam się już sprzedać cały towar i zrobiliśmy sobie przerwę w pracy przy księgowaniu, a następnego ranka obudziły mnie śpiewające ptaki i zaraz potem, nie wiadomo jak, zrobiło się zielono, mała trawka wyrosła między kamieniami podwórza i tamaryszek rzucił się do kwitnienia. Konie stały w bezruchu, w plamach słońca i grzały swoje grzbiety, mrużąc oczy. Moje okno wychodziło na winnicę i byłem tego jednego roku świadkiem całego procesu powracania życia po zimie, od początku do końca, od pączków po dojrzałe grona. W sierpniu można je było już rwać, tak były ciężkie i pełne soku. Myślałem więc, że oto daje mi Bóg przykład taki. Potrzeba czasu, by każda idea powstała, wydawałoby się znikąd. Wymaga ona własnej pory i rytmu i niczego nie da się przyspieszyć ani obejść. Rozgniatałem winogrona w palcach i myślałem, jak wiele zrobił przez ten czas Bóg. Pozwalając dojrzeć winu, wyrosnąć warzywom w ziemi i owocom na drzewach. Myliłby się ten, kto by uważał, żeśmy tam siedzieli bezczynnie. Za dnia pisaliśmy listy i wysyłaliśmy je w świat do naszych braci, a to do Niemiec, to na Morawy, to do Salonik i Smyrny. Jakub zaś, pozostając w zażyłych stosunkach z miejscową władzą, spotykał się z Turkami często, w czym i ja udział brałem. Wśród owych Turków byli też Bektaszyci, którzy mieli Jakuba za swojego i on czasem do nich chodził, ale nie chciał, żebyśmy mu towarzyszyli. I jako że nie zarzuciliśmy naszych interesów siedząc u Jakuba, kilka razy tego lata ruszaliśmy z Dziurdziu na drugi brzeg, do Rusę, a stamtąd wieźliśmy towar dalej, do Widynia i Nikopola, gdzie wciąż mieszkał Jakubowy teść Towa. Poznałem ja dobrze tę drogę wzdłuż Dunaju, drogę, która prowadząc nisko tuż przy brzegu, czasem wspina się wysoko na skarpy. Zawsze widać z niej ogromną moc płynącej wody, jej prawdziwą potęgę. Gdy wiosną Dunaj rozlewa się szeroko, tak jak to było tego roku, można by pomyśleć, że trafiło się nad morze. Niektóre osady nadrzeczne narażone są niemal każdej wiosny na zalanie. Dla ochrony przed powodzią ludzie sadzą na brzegu drzewa, które mają potężne korzenie i wypijają wodę. Wsie zdają się tu marne, zapełniają je domki z gliny, przy których suszą się sieci. Ich mieszkańcy są drobni i smagli, a kobiety chętnie wróżą z ręki. Dalej od wody, wśród winnic, budują się bogatsi. Ich domy powstają z kamienia, a przytulne podwórka przykrywa gęsty dach z winorośli, który chroni przed upałem. To na tych podwórkach od wiosny toczy się życie rodzinne. Tutaj przyjmuje się gości, tutaj je się, pracuje, rozmawia i pije wieczorami wino. Gdy o zachodzie słońca zejdzie się nad rzekę, często słychać daleki śpiew niosący się po wodzie. Płynie on nie wiadomo skąd, trudno też rozpoznać, w jakim śpiewa się języku. W okolicach łomu brzeg wspina się szczególnie wysoko i wydaje się, że widać z niego pół świata. Tam zawsze stawaliśmy na popas. Pamiętam ciepło promieni słonecznych na skórze i wciąż czuję woń rozgrzanej roślinności, mieszaninę zapachów ziół i szlamu rzecznego. Kupowaliśmy zapas koziego sera, a także w garncach zakusku, dobrze przyprawioną pastę z pieczonych na ogniu bakłażanów i papryki. Teraz myślę, że nigdy nie jadł w życiu nic równie dobrego i było to coś więcej niż zwykły popas i zwykłe miejscowe jedzenie. Wszystko się w tej drobnej chwili splatało w jedno i rozpuszczały się granice zwyczajnych rzeczy, aż przestawałem jeść i gapiłem się z otwartymi ustami na rozsrebrzony przestwór. A wtedy Jakub albo Jeruchim musieli mnie walnąć w plecy, żebym wrócił na ziemię. Patrzenie na Dunaj mnie uspokajało. Widziałem, jak wiatr porusza olinowaniem stateczków, jak kołyszą się barki przycumowane do brzegu. Właściwie nasze życie było rozpięte między dwiema wielkimi rzekami, Dniestrem i Dunajem, które jak dwaj gracze ustawiały nas na planszy dziwnej gry Hai. Moja dusza jest nieodłączna od duszy Jakuba. Nie umiem inaczej wytłumaczyć własnego doń przywiązania. Widocznie kiedyś, w przeszłości, byliśmy jednym stworzeniem. Musieli być tam także Reb, Mordke i Isochar, o którym to z żalem dowiedzieliśmy się, że zmarł. Wiosennego dnia w Pesach odprawiliśmy starą czynność, która była początkiem nowej drogi. Wziął Jakub małą baryłkę, przyczepił do niej 9 świeczek, a sam miał 10 i zapalał tę jedną i tamtych 9, a potem gasił. Tak zrobił 3 razy. Następnie usiadł koło żony, a potem my czterej podchodziliśmy pojedynczo do niego i łączyliśmy z nim duszę i ciała, uznając go za pana. A potem jeszcze raz to robiliśmy, ale wszyscy razem, a mnóstwo naszych czekało za drzwiami, żeby się przyłączyć. To był rytuał Kaf Hamlicho, czyli sznur królewski. Tymczasem zjeżdżały do Dziurdziu rzesze naszych braci uciekających z Polski, którzy ciągnęli albo do Salonik, do braci Donmeńczyków, zagubieni i zdecydowani nie wracać już nigdy na Podole, albo tu, na Wołoszczyznę. Dom Jakuba był dla nich otwarty, a oni czasem nawet nie wiedzieli, kim on jest, bo opowiadali o pewnym Jakubie Franku, który ponoć wciąż w Polsce grasuje i gromi talmudystów. Wzbudzało to wielką radość w Jakubie i długo ich wypytywał i przeciągał sprawę, żeby im w końcu wyjawić, że on jest tym Jakubem. Znaczyło to tylko, że sława jego rosła i coraz więcej ludzi o nim słyszało, lecz on sam nie był chyba szczęśliwy. Hana i my wszyscy musieliśmy znosić jego napady złego humoru. Wtedy klął i wzywał Izraela Osmana, i kazał mu a to z poselstwem gdzieś jechać, a to coś u Agi załatwiać. Przybysze gościnnie przez Hanę przejmowani opowiadali, że nad Prutem po tureckiej stronie zalega armia prawowiernych, czekając na możliwość powrotu do kraju. Tkwią tam w chłodzie, głodzie i biedzie, widząc z dala polski brzeg. W maju przyszedł długi list od Moliwdy, bardzo wyczekiwany, w którym to liście donosił nam o wielkich staraniach jego samego i pani Kosakowskiej, a także innych wielmożów i biskupów u samego króla. Tym samym znów zaczęliśmy myśleć o powrocie do Polski. Jakub nic nie mówił, ale widziałem, jak wieczorami sięga po książkę po polsku, a robi to w tajemnicy. Domyśliłem się, że się uczy w ten sposób języka, lecz upewniłem się wtedy, gdy razu jednego zapytał mnie niby mimochodem, jak to jest, że mówi się po polsku 1 pies, a 2 psy? Powinno być piesy. Nie umiałem mu tego wytłumaczyć. Tą samą drogą dotarł do nas niedługo potem list żelazny od króla. List był napisany bardzo podniośle i nabiedziłem się nieco, żeby go udatnie przetłumaczyć. Czytałem go tak wiele razy, że zapadł mi w pamięć i nawet w nocy, wyrwany ze snu, mógłbym recytować jego dowolnie wybrane fragmenty. Suplikowały nam wspomniane rady nasze, imieniem i ze strony wyrażonych kontra talmudystów, abyśmy onych pod protekcję naszą królewską wziąwszy, tymże list żelazny naprzeciw zawziętości i usiłowaniu którychkolwiek bądź osób, tudzież rzeczonych niewiernych talmudystów, żeby ci kontra talmudystowie nie tylko w województwie podolskim, ale na każdym miejscu w królestwie i państwach naszych wolno przebywać, prawować się, procesu nie dokończyć, aby swój wziął skutek w każdych sądach, by najwyższych królestwa jako duchowych, tak i świeckich popierać, poczynionych sobie krzywd dochodzić, zgoła przywilejów, praw, wolności, swobód, Żydom prawami koronnymi nadanych, zażywać bezpiecznie, dobrowolnie i spokojnie mogli dać i pozwolić raczyli. Którym prośbom słusznie i sprawiedliwie do nas zaniesionym, przychylając się, to przedsięwziąwszy, że ciż kontratalmudystowie, Talmud żydowski, niezliczonymi bluźnierstwy napojony, powszechnemu prawowiernych kościoła i ojczyzny dobru szkodliwy, od najwyższych papieżów na ogień skazany i w niektórych królestwach jakoż i w naszem ze sprawiedliwego dekretu wspomnianego przewielebnego w Bogu, jegomości księdza Mikołaja biskupa, w pośród miasta naszego kamieńca podolskiego spalony, odrzucając onegoż się odrzekają do poznania Boga, jako jest w trzech osobach, a jeden w istocie, zbliżając się nauki ze Starego Testamentu wyjęte, wyznają i utrzymują. Onych więc kontratalmudystów, w protekcję naszą wziąwszy, tym w powszechności wszystkim, w szczególności każdemu, list żelazny dobrego powodzenia naprzeciw zawziętości i usiłowaniu wzwyż wyrażonych i wszelkich osób do uśmierzenia krzywd, poparcia prawnego namienionych, zgoła próśb zyskania, wydać i pozwolić raczyliśmy. Którym listem dobrego powodzenia przerzeczeni kontratalmudystowie zaszczyceni i wsparci, bezpiecznie i bez wszelkiej przeszkody tych, od których uciemiężenia obawiając się w królestwie i państwach naszych przebywać, handle podług używania przywilejów sobie pozwolonych na każdym miejscu, po wsiach, miasteczkach, miastach prowadzić i jarmarkować wszelkie oraz sprawunki godziwe i poczciwe, jako też i interesa czynić przed sądami, jako duchownymi, tak świeckimi, koronnymi, obecnie się stawić, sprawy powodować lub na nie odpowiadać, transakcje nie tylko prawne, ale i dobrowolne zeznawać i inne, podług prawa, sprawiedliwości i słuszności działać, aby mogli onychże tudzież żony, dzieci i domową czelać, jakoż dobra i ruchomości tąż protekcją naszą królewską zaszczycamy, aby i oni spokojnie i wstrzemięźliwie rządząc się, a oraz kłótni i sprzeczek przyczyny nie dając, tej naszej łaski na złe nie zażywali, ale raczej wszystkim, od których uciemiężenia albo jakowego niebezpieczeństwa obawiają się, ten list protekcjonalny do wiadomości powszechnej podali. Dan w Warszawie, 11 miesiąca juni, roku pańskiego 1758, panowania zaś naszego, roku 25. August Król. Nieczęsto sam król staje po stronie uciśnionych, więc radość nastała powszechna i wielkie podniecenie, bo wszyscy już się zaczęli pakować, zbierać, sprawy załatwiać. Ryneczki, gdzie się wieczorami toczyły nieskończone dysputy, nagle opustoszały, bo wszyscy zajęci teraz byli przyszłą podróżą i już wieści nas dochodziły, że nad Dniestrem i Prutem koczują tysiące naszych. Wracamy do Polski. Dowiedziawszy się o tłumach koczujących nad Prutem, w Perebekowcach, zaopatrzył Jakub dobrze Izraela Osmana, który tu w Dziurdziu mieszkał i od dawna w religii muzułmańskiej siedział i wyprawił wygnańców z Polski do tej Rzeszy Biednej, która tam w wielkim smutku siedziała, nie wiedząc, gdzie ma się podziać. Jakub bardzo się martwił o braci, a najbardziej tym, że tam więcej matek, dzieci i starców było, niżli mężczyzn, którzy ruszyli na zarobek jaki. Mieszkali w skleconych na prędce lepiankach. Pierwszym stamtąd był drugi syn Nusena. Cieszył się on specjalnymi względami u Jakuba, a mówiło się o nim Smetankes. On to, przybywszy znad Prutu, zapisał się w pamięci wielką przemową o cierpieniach wygnanych z Polski prawowiernych. Jakub nakazał mu i jego towarzyszom się rozgościć, ale że dom był na takie spotkanie za mały, a im się już wracać nie chciało, przez to zalegli na czas upałów z nami pod winoroślą. Następnie przybył do nas kabalista Moshe Dawidowicz z Podhajec i zaraz to dobrał się z sobie podobnym Jeruchimem Lipmanowiczem, co wielce ucieszyło Jakuba. Zaczynali każdą wypowiedź od my ma'aminim, czyli my wyznawcy, jak to się mówiło w Salonikach, kiedy się chciało podkreślić, że czci się Szabtaja. Codziennie o świcie sprawdzali, jak się mają sprawy świata we wróżbach. Jeruchim zaś wplatał wciąż w wypowiadane zdania słowa: jest czas na to, jest czas na tamto. Moshe wieczorami widywał nad głową Jakuba światło. Było lekko niebieskie, chłodne, jakby lodowe. Dziwne światło. Uważali, że Jakub powinien wracać do Polski i przewodzić wszystkim. Musi wracać, bo już się zniecierpliwieni współwyznawcy pod wodzą Krysy, który z nimi został, zwracają o przywództwo do prawowiernych salonickich. A podobno bracia Szorowie widzieli się na Węgrzech z Wolfem, synem słynnego Ajbeszica, żeby polskie przywództwo wziął. Ty nie pójdziesz, pójdą inni, powtarzałem mu codziennie, dobrze go znając. Gdy się Jakubowi pokazało, że mógłby być gorszy od innych, zaraz się złościł i zbierał w sobie. Moshe z Podhajec, kiedy mówił, pochylał się do przodu, wyciągał szyję, a że głos miał wysoki, donośny, natychmiast przyciągał uwagę wszystkich. A gdy opowiadał, tak się zapamiętywał we własnej opowieści, że podnosił zaciśnięte pięści, potrząsał głową, oczy wznosił ku niebu i grzmiał. Okazał się dobrym aktorem i nie było nikogo, kogo nie umiałby naśladować. Dlatego prosiliśmy go o to często. Bywało, że gdy naśladował mnie, sam śmiałem się do łez, widząc w jego gestach siebie, popędliwego, niecierpliwego, nawet moje zacinanie się umiał oddać co do joty. I jemu jednemu, Moshemu z Podhajec, wolno było przedrzeźniać Jakuba. Wyciągał się wtedy jak struna, głowa wędrowała lekko do przodu, oczy stawały się okrągłe, ptasie, przenikliwe, wolno mrugał powiekami, szedłbyś o zakład, że mu nos urósł. Potem zakładał ręce do tyłu i ruszał i tak samo lekko ciągnął nogi, niby dostojnie, niby leniwie. Najpierw chichotaliśmy, a potem już ryczeliśmy ze śmiechu, gdy Moshe pokazywał, jak Jakub przemawia do ludzi. Sam Jakub śmiał się z nami, a śmiech miał głęboki, tubalny, jakby dochodził z głębi studni. Wszystkim od razu robiło się dobrze, kiedy się śmiał, bo to jakby namiot się budował nad nami, bezpieczny. Dobry aktor, powtarzam, jest ten Moshe z Podhajec, a przecież to uczony rabin. Pewnego sierpniowego dnia przyjechał konno zdyszany Osman z Czerniowiec z wieścią, że biwakujący nad rzeką nasi prawowierni, uzbrojeni w królewski list i zachęcani przez jakiś posłańców nowego biskupa, przeszli z całym dobytkiem, ze śpiewem na ustach, w brud na Dniestrze, przez nikogo nie niepokojeni, a straże graniczne tylko się przyglądały temu radosnemu pochodowi ludzi. Mówił Osman, że rozeszli się po trzech wsiach w dobrach biskupich, w których mieli znajomych, a niektórzy tam mieszkali, w Uściskach, Iwaniu i Harmackiem. I teraz ślą z Osmanem supliki, żeby Jakub wracał. Czekają na ciebie jak na wybawienie, powiedział Osman i przykląkł. Nawet nie wiesz, jak na ciebie czekają. A Jakub nagle zaczął się śmiać i powtarzał z upodobaniem. Lustig, unsere Brüder haben einen Platz erhalten. Śmieszne, nasi bracia dostali miejsce, co zaraz skrzętnie zapisałem. Teraz prawie co dzień ktoś się zjawiał z Polski z dobrymi wieściami, z rumieńcami na twarzy i stało się jasne, że wracamy. Już się o tym wywiedziała Hanna, bo teraz chodziła chmurna i patrzyła na mnie z niechęcią, słowem się nie odzywając, jakbym to ja był winny temu, że ten piękny dom Jakub chce opuścić. I zaraz po winobraniu, które było najlepsze od wielu lat, a grona okazały się tak słodkie, że lepiły się do palców, ruszyliśmy do swoich, do Bukaresztu, po wsparcie. I zebraliśmy tyle, że udało się kupić fury i konie i zacząć sposobić się do podróży. A z listu z Polski od braci dowiedzieliśmy się, że czeka tam na nas cała wieś w dobrach biskupa. I padło pierwszy raz to słowo – Iwanie. Są rzeczy zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzne to pozór i my żyjemy w rzeczach zewnętrznych, w pozorze, jak ludzie we śnie. I prawa tego pozoru musimy brać za prawdziwe, choć one takie nie są. Kiedy się żyje w miejscu i czasie, w którym obowiązują jakieś prawa, to trzeba tych praw przestrzegać, ale nigdy nie zapominać, że to są tylko porządki względne. Bo prawda jest inna. Jeśli kto nie jest przygotowany, żeby ją poznać, może mu się wydać przerażająca i straszna i będzie przeklinał dzień, kiedy się jej dowiedział. Ale ja myślę, że każdy człowiek czuje całym sobą, jak jest naprawdę. Lecz w gruncie rzeczy nie chce się tego dowiedzieć.